codziennie szukamy sposobu na szczęśliwsze i zdrowsze życie. Też w kontekście snu. Czy jest taki sposób? Duńczycy określili go jako hygge. Jest to dosyć szerokie pojęcie, bo mówimy o nim jako o relacjach, o czasie wolnym, aranżowaniu przestrzeni. Ale aby dowiedzieć się więcej, czym tak naprawdę jest hygge, zapraszam Was do pierwszego odcinka nowego sezonu, w którym nasz specjalny gość opowie ze swoich doświadczeń, co to oznacza i jak należy traktować hygge w życiu codziennym. Zapraszam.
Dlaczego sen jest ważny i jak zadbać o jego jakość? Zapraszamy do wysłuchania rozmów o zdrowym śnie. Podcast Wyspani, by spało się lepiej.
Czy istnieje jakiś sposób na szczęśliwe i zdrowe życie? Duńczycy twierdzą, że tak, że jest i nazywa się hygge. My w Polsce bardzo lubimy to pojęcie, chociaż jest to bardzo szerokie pojęcie i mnóstwo rzeczy się pod nim kryje. A co tak naprawdę się pod nim kryje i czy to jest sposób na szczęśliwe i zdrowe życie? O tym porozmawiamy w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Witajcie po przerwie. Mamy dzisiaj specjalnego gościa, o którym mogę powiedzieć w ten sposób. Najsłynniejszy Duńczyk w Polsce i najbardziej znany Polak w Danii. Czesław Mozin, witaj.
Dzień dobry, dzień dobry Sylwio, bardzo mi miło. Dodam jeszcze, że to jest bardzo miłe określenie, ale ja bym śmiał twierdził, że...
A to o Polaku czy o Duńczyku?
To i to. Znaczy, to chyba najbardziej słynnym Duńczykiem to musi być cały czas Hans Christian Andersen w Polsce, a w Danii nikt nie przebije Lewandowskiego, więc trzymajmy się tego. Ale mogę być takim tam trzecim, czwartym, piątym,
skala
szóstym
globalna.
Miejscu. Bardzo mi miło, bardzo mi miło.
Witaj, fajnie, dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. O hygge mówi się długo już od jakiegoś czasu. My w Polsce rozkochaliśmy się w tym pojęciu, chociaż mam wrażenie, że nie do końca rozumiemy, co to znaczy. Czym dla ciebie jest hygge? Zacznijmy od tego.
To już powiem, bo jakby trochę się przygotowałem, myśląc o tym i dla mnie zdecydowanie to, co wydaje mi się, że śledząc tak jak hygge było popularne u nas w Polsce, czyli to słowo i też niektórzy nazywali to jakby życiem po skandynawsku. Dla mnie hygge jest zapach, który jak przekraczam w klatce schodowej, gdzie mieszkam na warszawskiej Pradze, jak wchodzę do mieszkania i czuję taką mieszankę zapachu swojej żony, samego siebie, naszego mieszkania. Czasami też, nie ukrywam, naszych kotków. Mm. To wszystko mi się kojarzy z hygge. Czyli też budząc się, że wiem, bo spędzam 120 dni poza domem rocznie. Ja wiem, jak otwieram oczy, to też ten pierwszy zapach, który jest, ja wiem, że jestem w domu, czyli zapach tak naprawdę, nazwijmy to, jakby to jest moja rodzina, moja żona, nasze kotki, to jest nasza mała rodzina i to jest chyba hygge.
Bezpieczeństwo, rodzina i bezpieczeństwo, takie rodzina, skojarzenia emocjonalne.
Tak, jak najbardziej. I minimalizm też. Dodam minimalizm. Wydaje mi się, że...
Minimalizm, co masz na myśli?
Taki minimalizm, że mamy przestrzeń w mieszkaniu, ale staramy się mieć jak najmniej rzeczy. Czyli czyli mało ubrań.
Okej. Okay.
Mało ubuwia, wszystkiego, do mało garnków.
Najpotrzebniejsze rzeczy bez gromadzenia, bo tak, takiego tak jest. Chomikowania naszego standardowego.
Dokładnie tak. Ja nie ukrywam, że tutaj moja żona jest z Iławy, z Mazur.
Czyli ma to, bo mamy to chomikowanie trochę we krwi, nie?
Tak, ale ja to mam. Ja jestem synem Ukraińca i Polki i według mnie to ja bardziej. Tutaj Dorota, która nigdy nie mieszkała w Danii, potrafi naprawdę czasami powiedzieć, posłuchaj, wchodzi sezon zimowy, te wszystkie letnie rzeczy, które nie używasz, idziemy z tym do komórki na dół. Bo to tylko robi zamieszanie w garderobie. Więc Dorota ma coś, co ja bym powiedział, że jest... Ja nie wiem, czy to jest duńskie hygge. Ja też chciałbym dodać, że słowo hygge to jest coś, co pamiętam, jak stało się słowem roku, to byłem w trasie ze swoim zespołem i...
Był taki moment, tak.
Był taki moment. Był
w ogóle, przepraszam, wejdę ci słowa, bo ja poprawnie wymawia się hygge, prawda?
Hygge, hygge.
Hygge, to jest strasznie trudne.
Tak, no bo duński język jest...
Spolszczone hygge.
Hygge,
hygge.
Hygge, to wtedy tak bardziej głównie, ale te, tak, bo po duńsku hygge, ty hygli, to jest bardzo miło, hygge, ty hygge, my hygujemy, wie hygge, my, nam jest miło. Ja dodam, że według mnie jest to abstrakcyjne spróbować hygować po duńsku. Tak samo, ale może to być bardzo inspirujące. I ja, żeby tutaj się nikt nie obraził, ale dla mnie najbliżej czegoś, co możemy skojarzyć z takim polskim hygge, to naprawdę, jak myślę o tym, to jest ognisko, to są kiełbasy. Sam staram się, nie lubię mocnych alkoholów, ale bym powiedział, że taka swojska wódeczka do kiełbasy, do ogniska.
Polski przepis na hygge.
Tak bym to powiedział. Ja bym nawet powiedział, że nawet to, co czasami nie lubimy na naszych polskich weselach, czyli to wszystko, co się wiąże z takim ale gdzieś tam się odnajdujemy w tym.
Z taką prześnością, my to tak na to patrzymy trochę. Tak. Bo pewnie mówisz o tych ucztach, nie? O tych...
Tak, tak.
Wjeżdżających dzikach.
Coś podobnego. Ja bym dodał, że byliśmy na weselu w Danii. To w Danii się zaczyna odwrotnie. Zaczyna się od tortu.
O.
Czyli jest wesele, jest tort, potem jest świnka po prostu. No, ja jem mięso, więc mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, ale tradycyjna cała świnka na ogniem. I to jest bardzo takie duńskie. Według mnie hygge to jest też coś, że nie trzeba się spieszyć. A nagrywamy ten podcast w Warszawie. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że wielu z nas kocha, lubi Kraków, nawet zamieszkaliśmy, ale jednak wylądowaliśmy tutaj. I ja bym powiedział, że naprawdę czasami ja się łapię w sytuacjach, gdzie mam poczucie, tak powiedziałem kiedyś żonie w Krakowie, mam poczucie, że tutaj w Krakowie ludzie bardziej skandynawsko się zachowują. Mają bardzo dużo czasu, mają większy spokój, czas płynie inaczej niż tutaj...
Inaczej niż w Warszawie.
Niż w Warszawie. I dlatego też, ja tak teraz mieszam dużo wątków, ale chciałbym powiedzieć naprawdę, że jeden z głównych filarów, jak przeczytałem te książki, które były, tam było kilka takich na temat hygge, to hygge to też chodzi o szczęście, prawda? Szczęście obywatela.
No tak się mówi, że to jest jakiś taki sposób na szczęście. Jakkolwiek
sposób
to
na szczęście.
Rozumieć.
Mhm. Więc jeden z głównych filarów, tam były tam 10, nie przekazań, tylko reguł. I tam było coś takiego, co mnie bardzo uderzyło, że człowiek się czuje szczęśliwy, jak ma poczucie, że państwo zadba o niego w momentach kryzysowych.
Mhm.
Czyli
czuje się bezpiecznie.
Czuje się bezpiecznie. Czyli Duńczyk, Skandynaw ma poczucie, że nawet w sytuacjach bardzo kryzysowych nie zostanie sam.
Mhm.
I teraz jak to...
No, psychologicznie super ważne, no.
Jest, ja się zgadzam, ale porównajmy to do sytuacji, która była w czasach pandemii, która w tej chwili jest cały czas obecna, bo pandemia jest cały czas z nami. Ja pamiętam, że zadzwoniłem, miałem taki Zoom z kolegami z liceum. To byli koledzy z podstawówki, nawet mam kontakt. Był pierwszy lockdown. Polska chyba zamknęła się dosłownie dzień po Danii.
Tak,
coś takiego. I pamiętam, że ja osobiście jako muzyk z wolnym zawodem, który teraz po tym doświadczeniu...
Wszystko się nagle zawiesiło.
Zawiesiło się, a byłem bezrobotny 11 miesięcy z 15. I moi koledzy byli tacy spokojni, naprawdę rozmawiałem z nimi i próbowałem wytłumaczyć im, że ja trochę jestem bardzo zmartwiony całą sytuacją, a oni powiedzieli mi...
Żeby nie powiedzieć, lekko sfrustrowany być może nawet, bo to jednak jest trudny czas, nie? No to, co się działo i to coś... No.
Tak. A oni powiedzieli, posłuchaj, Czesławie, oni dostali 80% wypłaty, wszystko jest dobrze, siedzą w domu, państwo.
Oglądają Netflixa.
Oglądałem Netflixa. Ja też oglądałem Netflixa i nie tylko. Tylko już nie z tą wypłatą 80% z czegoś tam. I dodam, że to był jakby jeden z filarów jest taki, czy szczęście, jeżeli mamy mierzyć szczęście, dlatego według mnie Ja naprawdę wierzę w to, że taka nasza słowańska fantazja Można przenieść ją do Hygge po naszemu. Mhm. Tylko my to troszeczkę inaczej robimy, dlatego że my nie możemy mieć tutaj w naszych, no umówmy się, mamy taką sytuację, jaką mamy, nie tylko europejsko, światopoglądowo. Ja kocham swój kraj jak żadnego kraju w moim życiu, czyli Polskę. Mhm. Ale ja nie mam poczucia, że, bo to już doświadczyłem, że w czasie bardzo dużego kryzysu, to nie jest tak, że państwo o mnie zadba, bo to doświadczyłem. I więc ja muszę hygować, ja muszę troszeczkę znaleźć swoich. Tak, po swojemu, troszeczkę inaczej. I to się staram.
I to jest to, co ty powiedziałaś na początku, czyli rodzina, najbliższe otoczenie, tak? To jest to jest to, co ci daje to poczucie takie szczęścia i bezpieczeństwa, które można określić jako hygge.
Tak, bez dwóch zdań. To jest to, że jak ja wkraczam do domu, to spada, jakby wszystkie wentyle moje spadają, troszeczkę się uspokajam i wiem, że jestem w domu i wiem, że, no nie ukrywam, ten spokój, który też jakby... Ten spokój, który jest opisywany w książkach Hygge, no ten spokój to jest jedyny, który mogę doświadczyć tak naprawdę w domu, gdzie wiem, że moja żona pisze maila, czy pracuje nad projektami, patrzą na nas nasze koty, czują się spokojne, może czasami wymagają zabawy, atencji, ale wszystko toczy się swoim życiem i ten świat może się dziać Matrix na zewnątrz, ale...
Jest taka bańka, w której można się czuć rzeczywiście komfortowo, bezpiecznie u siebie. Ja tak sobie myślę, bo to, co mówisz, że no wiadomo, że jakby trudno odnosić to, jak wygląda system w Danii, w naszym kraju w kontekście tych zabezpieczeń takich ekonomicznych, to na tym to jakby tutaj analizować tego nie będziemy, ale tak myślę o tym i właściwie chyba chciałam cię zapytać, skąd myślisz taka popularność w ogóle tego hygge u nas Polaków? Dlaczego my tak mocno szukamy takich rzeczy, które teoretycznie mają przynieść nam szczęście, no bo tak to się określa, że to hygge, no to jest hygge, przepraszam, cały czas się uczę wymawiać. Chcą znaleźć sposób na to szczęście, no i że ta Dania to jest taki rzeczywiście wzór, do którego chcemy mocno czerpać.
Mi się osobiście wydaje, że wiedząc o tym, jak ja postrzegam szczęście, to są takie chwile, szczęście dla mnie to czasami jest 5, 6, 7 sekund. Coś, co przypływa, to jest chwila, moment, gdzie sobie uświadamiam, że tak naprawdę powinienem się bardzo cieszyć z tego, co mam. Trochę już po 40 to też życie nabiera pokory i naprawdę, jak kiedyś byłem przekonany, też mówiłem przed, że to nagle uświadamiam sobie, że tak naprawdę...
To doświadczenie.
Gdzieś tam doświadczenie, że powinienem być bardzo, bardzo wdzięczny za to, co mam w życiu. A to po pierwsze, że mam kogoś bardzo bliskiego obok siebie i to, że gdzieś tam udało się stworzyć, nie wiem, my mamy 80 metrów kwadratowych, to jest dla niektórych za mało, dla niektórych aż za dużo, ale to jest miejsce, w którym czuję się bardzo bezpiecznie i to jest mój dom, nazywam.
Mhm. Wasza przestrzeń.
Tak. I ja wierzę w to, że może ja rozumiem, że ktoś chciałby zmienić swoje życie albo dąży do czegoś. Są ludzie, którzy bardzo marzą sobie o domku takim RODO, działce małteńki. Są tacy, którzy bardzo...
Albo wyjechać w Bieszczady.
Wjechać w Bieszczady, albo przekształcić swój nawet, nie wiem, Volkswagen, żeby było łóżeczko. Żeby
na kampera.
Na kampera skromnego. No. Każdy dąży do swojego ideału i według mnie ja bardzo często, naprawdę ja częściej czytam komentarze ludzi, powiedzmy, na Facebooku niż same artykuły. Artykuły to mogę tam nagłówkę, a potem ciekawi mnie, co ludzie piszą i bardzo często jakby sam sposób na życie, mam poczucie, że dużo ludzi gdzieś tam tkwi w czymś, z czego nie są zadowoleni. Więc dążą,
ale tkwią w tym. No.
Tak. I dążą do tego, żeby coś zmienić. I według mnie może to jest jakby taka forma, że ktoś chce zmienić, no to czy to będzie hygge, czy to będzie sposób po fińsku, czy po amerykańsku, czy American way of life, czy to będzie bardziej, nie wiem, zgaduję teraz, to fajnie, że można sobie zmierzać do czegoś.
Że mieć jakiś cel, ale też wzór z tego, co nie? Że...
Tak, tak. I jeżeli taki obrazek kominka, ciepłych skarpet, ciepłego kakao, bo mi się kojarzy Dania, w Danii to je się zimny, czarny chleb z ziemniakami.
Ale powiem ci, że to kakao jest rewelacyjne w Danii. Mi tego tak brakuje, w sensie takim, że gdziekolwiek się nie pójdzie, to już tak w ogóle, dygresyjnie, no, że gdziekolwiek nie pójdziesz, nawet, dobra, wymienię marki, do McDonalda, czy, ale nawet do kawiarni każdej, wszędzie jest kakao. U nas to jest taki napój, który się kojarzy z dzieciństwem, nie? Z kożuchem na mleku.
Ale...
A tam to po prostu jest wszędzie. Ja byłam zachwycona.
Jest wszędzie. Nawet budowlańcy i wszyscy, jakby jest coś takiego jak smørbrød. To jest smørbrød, czyli chleb, brød i smør. Czyli chleb w teorii posmalowany czymś, ale to są czarne kromki i powiedzmy możesz mieć jajka z majonezem albo czarny chleb, na to ziemniaki ugotowane z majonezem, z jakimiś tam przyprawami albo roast beefem, czy śledziem, czy rybką. I to jest bardzo popularne. To są takie specjalistyczne sklepy, takie jakby piekarnie, które to robią na zimno. I to jest tak śpieszne, że możesz jeść chleb czarny, zawsze jest kakao. Zawsze jest kakao, czy na ciepło, na zimno. I to jest też śmieszne, że...
Stąd te rysunki pewnie.
No chyba tak. I dodam, że u nas takie rzeczy, jak ty mówisz, z dzieciństwem. Czyli my się czasami boimy te rzeczy z dzieciństwa, żeby wkroczyły w nasze życie dorosłe. No, jakby musiałby rozłam.
Że myślimy, że takie obciachowe są, nie? Albo że tak się odcinamy do tego, że...
Dokładnie tak. Ale naprawdę uznajmy, zimne czy ciepłe kakao jest po prostu bardzo smaczne.
Kożuchem czy bez, można zawsze usunąć.
Dokładnie tak. Ja mam ogromny sentyment do kakao. I dlatego też ja wierzę w to, że jak ktoś ma wzór, ciepłe skarpetki, ogień, który się pali. Jeszcze dodam, jeżeli ma się poczucie, że dokładnie ten obrazek spowoduje, że to będzie dobrze, bo to, ja mam tak często, że jeżdżę z żoną po naszym kraju i mówię, Dotka, to było cudownie tutaj po prostu kupić sobie domek małoteńki, sobie mieszkać. I Dota mówi, dobrze, ale jeżeli byś musiał pieniędzy na taksówki wydawać, jeżdżąc do knajpy, przecież nie ma knajpy czy restauracji.
Nasze potrzeby, nie?
Nasze potrzeby. Ale wierzę w to, że takie hygge, to my to mamy, my to pielęgnujemy i my naprawdę potrafimy je pielęgniować, my Polacy. Tylko u nas to wygląda troszeczkę inaczej i naprawdę jest to ogromny kontrast do tego, co inspiruje nas zdjęć duńskich, ale według mnie daje nam to tą samą satysfakcję. Tylko, że...
Czasami trochę na ślepo chyba, tak jak ciebie dobrze rozumiem, szukamy takich wzorców, nie? Zamiast skupić się na tym, co nam to może... Inaczej, że przekładamy takie wzorce jeden do jednego, zamiast szukać tego u siebie.
Ależ pewnie. I to tam, że to jest bardzo typowe. To jest to, co ja odkrywam. Ja jako taki reemigrant, bo urodziłem się w Zabrzu, miałem 6 lat, jak wyjechałem do Danii, ale ja Danię ostatnie 13 lat, ja osobiście staję się dokładnie takim, jak polscy emigranci, którzy wyjeżdżają z Polski, a potem niektórzy już bardzo fanatycznie, nie wchodźmy w te strony, ale po prostu tak niektórzy kochają Polskę i jakby opuszczają nasz kraj, bo mają poczucie, że ten kraj nam nie dał tej ich możliwości. Potem naiwnie podtrzymują tą miłość do Polski i tak ja mam z Danią.
Trochę na mitach, nie? Wtedy już sobie...
Ależ tak, ale ja tak samo, ja osobiście coraz bardziej kocham i tęsknię za Danią. Jak byłem 2 tygodnie temu na zlocie w liceum, no nie ukrywam, jak mówię znajomym, posłuchaj, jest liceum, jest impreza. W liceum grają, są 4 sceny, jak mały festiwal. Nauczyciele leją piwo.
Brzmi dobrze, no.
No i... A sceny i koncerty jazzowe, popowe grają młodzi między 15 a 18 lat, czyli studenci
z tej szkoły
jeszcze obecni. No, a wszyscy my, którzy jesteśmy już starsi, ja tam nie byłem 25 lat, my chodzimy i podziwiamy tych młodych, pijemy piwo i śpiewamy wspólne piosenki. No,
czy to jest hygge?
To jest bardzo hygge. To było coś pięknego. Znaczy, wspólny śpiew, my mieliśmy w liceum tak, że zawsze się poranek zaczynał raz w tygodniu ze wspólnym śpiewem, podzielone na 4 głosy. To było coś magicznego być w liceum teraz, gdzie każdy się podzielił na 4 głosy i mając piwo, śpiewaliśmy pieśni, które śpiewaliśmy 25 lat temu, a potem tańczyliśmy, w Danii nie ma poloneza, tylko jest taki francuski barokowy taniec Les Lanciers i na żywo grali studenci.
Wszyscy tańczyliście? Wszyscy jako uczestnicy? Tak. O, mega. To musiało też fajnie, raz, że fajnie w takim czymś uczestniczyć, ale i fajnie wyglądać, ale to, co ty mówisz, no to są, to hygge, to też są relacje, nie? To są inni ludzie.
To są relacje. Mimo, że wydaje mi się, że Duńczycy nie są łatwi, czyli będąc emigrantem, ja miałem 6 lat, więc trudno mi mówić o mnie, ale dużo emigrantów polskich mówi, że niełatwo się zbliżyć do Duńczyków. Duńczycy wbrew pozorom, to jak Francuzi, no dopiero się zbliżasz do nich, jak umiesz po duńsku.
Okay.
Oni sami, mimo że umieją bardzo świetnie po angielsku,
to nie jest.
A to nie jest łatwe. Czyli śmieszne jest to, że dla Polaka jeden z najtrudniejszych języków to jest skandynawski, duński, a dla Duńczyka potwierdzono, że jeden z najtrudniejszych języków do opanowania to jest polski.
Okay, mamy wspólny mianownik.
Tak.
No to faktycznie jest to jakaś tam blokada, ale tak jak sobie tam mieszkałeś, no bo z jednej strony mówimy o tych, że to relacje, ale jak sobie tak mieszkałeś i już poznałeś tych Duńczyków i się tam zasymilowałeś, to czy oni w ogóle myślą o takich kategoriach jak hygge, czy dla nich to jest po prostu tak oczywiste i codzienne, że nie zwracają na to uwagi, a tylko my z zewnątrz, nazwijmy to, no bo tutaj mówimy o Polakach, ale też ogólnie, tylko my sobie tak to budujemy jakieś tak dookoła, że tutaj tworzymy takie zjawisko.
No, według mnie to jest coś, co tylko i wyłącznie jest, dzieje się poza Danią. Mój okay. zespół, cały składający się z Duńczyków, jak ja powiedziałem im wtedy, że wiecie o tym, że słowo roku jest hygge i że chyba trzy różne pisarki napisały książki, które są bestsellerami, to oni po prostu patrzyli na mnie z ogromnymi oczami, nie wiedzieli o tym. I to jest też niesamowite, że Duńczycy o tym nie myślą, ale to jest śmieszne. Ja bym się nie dziwił, jakby kiedyś wyszła książka Łańska fantazja i ktoś by napisał bestseller, który by stał się i by przyjechał cały świat.
Trzeba zainicjować gdzieś w Kopenhadze taki pomysł.
Ależ tak, ale najlepiej ja bym już jechał grubo do Stanów, napisać jak się żyje po polsku, z taką łańską fantazją, po prostu...
Ale to by były historie, słuchaj, naprawdę. No, to byłby bestseller.
Dokładnie. Nie denerwuj się. Nie bądź taki wyluzowany jak Duńczyk. Pamiętaj, że twoja granica duńska, ja dodam jeszcze granicę, że nasze geopolityczne położenie. Ja często się kłóciłem z moimi kolegami z Danii. Ja mówię, posłuchajcie, musicie zrozumieć, że dzieją się niefajne rzeczy w tej chwili na Ukrainie. Pamiętam, że pisałem kolegom. Według nas Rosja wejdzie na teren Ukrainy. I mój kolega Duńczyk mówi, Czesławie, nie przejmuj się, to tylko rosyjski niedźwiedź, on straszy, ale nic nie zrobi. Noż to mi pisze kolega z Danii. Dwa tygodnie później... Rosja przekroczyła granicę na Krymie. Powiem tak, to jest... Dlatego nie dziwiłbym się, gdyby kiedyś przeszła po prostu książka, światowy bestseller, jak to żyć po polsku, czyli szukać problemów tam, gdzie ich nie ma, pokłócić się ze wszystkimi.
To dlatego, że...
Tak, pokłócić się ze wszystkimi, po prostu, żeby pokazać nawet, no... Obojętnie co, fikać każdemu, bo to jednak finalnie potem możemy wyjść nam na złe.
Każdy jest lepszy i mądrzejszy. No.
Dokładnie tak. I jak budować napięcie i jak... Żartuję teraz, przepraszam, ale...
No to tak sobie przejaskrawiamy. Ale to jest tak. Takie trochę nasze. No to jakby to, nie było. Nie?
To jest nasze...
Warto jednak na to sobie tam popatrzeć. No nie ma co się wypierać.
Zgadzam się i sądzę, że nic w tym złego. Naprawdę,
no dokładnie.
Naprawdę nie sądzę, że nic w tym złego.
Ma to swoje też plusy przecież. No.
Tak.
Zdecydowanie. Aczkolwiek, no powiem ci, że jak mam sobie wyobrazić Duńczyków w ten sposób, jakby mieli nagle z tego spokoju bycia tam w tym momencie i takiego totalnego wyluzowania przejść na taką krzepkość i szybką emocjonalną, szybkie emocjonalne działanie, to nie wiem, co by się zadziało z Danią.
Ja się zgadzam i dlatego też drugą stronę też nie jest łatwo, dlatego też szanuję bardzo, że niektórzy z nas w Polsce szukają drogi, żeby dotrzeć do tego, tego formy spokoju, tak, który jest. Ja też dodam taką rzecz, a propos, nie wiem, czy to jest adekwatne, ale jestem wychowany w domu, gdzie mieliśmy pieska, mieliśmy koty. Ale ja nigdy nie miałem poczucia, że jakoś tak wyszło, nie wiem, czy to jest wina rodziców, czy po prostu nie miałem poczucia, że to są wspólni obywatele naszego domu. Koty nigdy nie mogły wchodzić na stół, wiadomo.
Że nie są członkami rodziny, czy częścią rodziny. Jak tak.
Ja muszę przyznać, że dla mnie ogromne, największe hygge jest, jak ja jem z żoną obiad, ale miski naszych kotów, mamy taki duży stół. To są, one są na stole. Wiedząc o tym, jak koty nie lubią zawsze być w pozycji wyższej, a wiadomo, koty...
No to koty.
To koty. Więc nie wyobrażam sobie, żeby jadły na ziemi. One przychodzą, one czasami nawet są takie dumne, że dopiero czekają, jak my zjemy. Jak my jemy, wtedy to one też przychodzą do swoich misek i siedzą naprzeciwko swojej żony, jak teraz siedzę z tobą, a po lewej stronie wchodzi Pepa i Uni. I to jest dla mnie, to jest hygge. Poczucie, że...
Masz wszystkich wokół.
Mam wszystkich blisko siebie i że nie ma... No nie ma tutaj w teorii nie ma hierarchii, wiadomo, ale... ale...
A to też jest takie duńskie, prawda? Z tym
wydaje mi się, że tak. To jest bardzo ważne. Ja pamiętam, jak studiowałem na Akademii Muzycznej i rano zawsze spotykałem na rowerze ministra spraw zagranicznych, który, wyobraź sobie, który jeździł do pracy, do parlamentu, jeździł rowerem, miał hem, swój kask, jechał bez eskorty, sam rowerem do parlamentu.
Bez ochrony. Kolumny samochodów, dokładnie po prostu tak. Sobie jechał. No to tak, to jest fajne, to jest ten taki brak hierarchii, tak, chyba mówiliśmy o tym wcześniej, że w Danii jest coś takiego, że tam się nie ma takiego ciśnienia, albo nawet jest to jakoś niemile przejmowane, na takie mocne jakieś lansowanie się, wybijanie się, tak mogę to określić, nie? Że tak...
Tak. Znaczy, dodam, że są dwie czy trzy gazetki tylko poświęcone rodzinie królewskiej i innych. Mhm. Tam jest, jakby Duńczycy cenią sobie bardzo, bardzo hierarchię taką w sensie, że jest król...
Monarchii.
Przepraszam, jest królowa, jest następca tronu. Ale jest to tak jakoś pisane, że oni znowu nie mają żadnych praw tak naprawdę, że nie mają siły, nie mają jakby władzy politycznej.
Reprezentacyjne.
Są reprezentacyjni. I Duńczycy sobie bardzo to cenią, a znowu bardzo, bardzo cenią to, że jak jest szef w danej firmie, no to nie ma tej takiej hierarchii ogromnej. Każdy zna swoje miejsce. To nie tak, że nie ma szacunku do szefa, ale było to bardzo dziwne. Ja pamiętam, że z byłym ambasadorem Danii w Kopenhadze. Zawsze jak przychodzi nowy ambasador w Danii, to mam takie przyjemność i szczęście, że jestem zapraszany na małą kawę jako ten taki reprezentant.
Mówiłam jednak najsłynniejszy.
Jak było stulecie,
Duńczyk w Polsce, Polak w Danii.
Ale tak dwa lata temu, jak było stulecie i rocznica jakby dyplomacji polsko-duńskiej, to mnie zaproszono, duńska ambasada zaprosiła mnie, żebym zrobił koncert w teatrze. Zrobił koncert, gdzie przyjechała para królewska i zrobiłem taki koncert, gdzie zaprosiłem dzieci z Nowego Sącza, z Pszczyny, swoich muzyków, ale też dużo innych. Taki zrobić koncert dla pary królewskiej. To było coś bardzo pięknego. Ale potrafią Duńczycy w tym swojej monarchii być bardzo wyluzowani i być razem z ludźmi. I to wydaje mi się, że to jest też na poziomie, jak spotykam właśnie firmy, szefów duńskich firm. I jak dodam, że był ambasador, on zawsze mówił, to było tak śmieszne, on mówił do mnie, oni cały czas nie mogą zrozumieć, że ja po prostu rowerem chcę przyjechać do pracy. Że to pierwsze trzy tygodnie to byli zakłopotani pracownicy ambasady duńskiej, bo nie wiedzieli, co z tym zrobić. A on powiedział,
gdzie ochroniarzy wysłać? Czy tak, na rowerach, tak, czy samochodach?
Musicie wyluzować. Ja po prostu uwielbiam jeździć rowerem do pracy i tyle. Ja myślę, że to jest na pewno coś, co wpisuje się w hygge, czyli coś takiego, że żeby naprawdę czasami wyluzować, bo... Znowu zaprzeczę siebie, ale Duńczycy są przekonani, że są najlepszym, najfantastyczniejszym narodem na świecie. Mimo, że to jest kraj 5,8 milionów ludzi. I to jest niesamowite, że są bardzo wyluzowani, ale są też przekonani przez...
I też czyli bardzo się lubią tak naprawdę. Siebie jako naród w sensie takim.
Bardzo siebie lubią. Bardzo siebie lubią. I jeszcze dodam, coś, co jest takie bardzo typowe dla... To jest cała sytuacja w mistrzostwach Europy teraz, jak Kier zapadł, nie kapitan, tylko jakby najsłynniejszy duński zawodnik.
Ta słynna sytuacja.
Tak, miał zatrzymanie serca i stanęli w obronie jego zawodnicy. Simon Kier chyba, kapitan, sprawdził jego, czy leży dobrze, wiedział powagi sytuacji, obrócił swojego piłkarza, sprawdził, że nie dławi się.
Taka pierwsza pomoc.
Tak, pierwsza pomoc najważniejsza i potem ochronili wszyscy zawodnicy duńskiej drużyny Kiera, żeby... Nie wiem, Kiera, to jest... Czekaj, Jezus, teraz gadam głupoty.
Ja się nie powiem, bo ja nie pamiętam, Simon Kier, kojarzę sytuację, tak. Jak się nazywał, to nie powiem ci.
Boże.
Bo samą sytuację kojarzę.
Zaraz to sprawdzę. Ale Kier to jest kapitan, który przecież...
Ja bym w stanie uwierzyć, bo samą sytuację kojarzę, ale już nazwisk graczy to nie.
Zaraz to sprawdzę, bo to jest styl już. Ale to nie zmienia faktu, że to było bardzo takie solidarne, przepraszam, to było bardzo solidarne.
No to na to zwrócili wszyscy uwagę, rzeczywiście, że ci koledzy jego z drużyny wtedy zrobili krok do przodu, zabezpieczyli go, ochroniąc go przed oczywiście tam możliwy sposób tymi wszystkimi gapiami i mediami też w jakimś mierze.
Tak. To jest Christian Eriksen, przepraszam bardzo. No, to jest Christian Eriksen, który...
Wyprostowaliśmy, no.
Tak, ja przepraszam bardzo. A Simon Kier to jest kapitan, który zabezpieczył go. I to mhm. było coś pięknego. I też tutaj się to tak jakby wpisuje, nie wiem, by się wydawało, że Duńczycy jest narodem, który właśnie... jakby ten,
bał
ma
siebie,
ten,
tak,
ma, tak, bał siebie, ma ten luz, jest bardzo skupiony na siebie, a jednak potrafią zachować się czasami bardzo, bardzo tak hardkorowo, racjonalnie. Może też nie mają takiej historii, jak my mamy.
Burzliwej.
Burzliwej.
Tak sobie rozmawiamy o tym Hygge i tak gdzieś tam w głowie mi się to podsumowuje, znaczy podsumowuje, czy zbiera, że no z jednej strony to mamy te relacje, mamy to takie poczucie bezpieczeństwa, wdzięczności, to o tym mówiłeś, no bycie w danym momencie, żeby to gdzieś tam doceniać. Ten minimalizm przestrzeni. Nasz podcast jest o wysypianiu się, o spaniu, zdrowym spaniu. Czy tutaj w ogóle widzicie jakąś taką przestrzeń dla Hygge? Czy tutaj też możemy takie wzorce czerpać duńskie, jeśli chodzi o tę sferę takiego naszych sypialni, spania, tego jak podchodzimy do spania?
Sądzę, że tak. Ja teraz mogę tylko powiedzieć o swoim doświadczeniu. Dla nas no to
przede wszystkim, poprosimy.
Dla nas sypialnia jest święta. Ja mm-hmm. nie ukrywam, że najdroższy mebel, który mamy, a naprawdę nie...
Tutaj... To jest zgadne, łóżko. Materac.
Łóżko, materac. Tak. I nie ukrywam, że naprawdę nie jesteśmy osobami, które w innych punktach... Jak to się nazywa? No, to nie jest. Dla nas łóżko jest po prostu święte i najważniejsze. I ta przestrzeń sypialni, to, że nad głową mamy taki aparacik, który naprawdę wilgoci powietrze, i to, że z nami. Moja i Doroty sypialnia jest taka, że mamy duży drapak, i jak się budzę, to czasami wystarczy, że otworzę oczy, i wtedy mam takie cztery oczka, które się też jakby aktywują, czyli nasze koty. I sypialnia jest czymś bardzo świętym. Mamy taki materac, który marzyliśmy przez długi, długi czas, i on powoduje, że. Nazywamy go chmurą, bo tak się
dobrze śpi na nim.
Tak się dobrze śpi. I nie ukrywam, że to jest bardzo ważne. Mhm. My spędzamy w tej sypialni no, od 7 do 12 godzin dziennie. To jest w teorii połowę życia. Co najmniej jedna trzecia,
tak,
prawda?
Tak,
i
tak,
ja
tak,
nie rozumiem,
tak. Duża część czasu.
Tak. Ja nie rozumiem wtedy, jeżeli są ludzie, którzy bardzo dużo uwagi dają swojemu samochodowi czy ubraniom na zewnątrz. Wszystko to bardzo szanuję. Ale jeżeli spędzasz 1/3 czy połowę swojego życia w danym pomieszczeniu, to musi być takie miejsce, do którego zawsze pragniesz wracać. I ja nie ukrywam, że to jest dla nas bardzo ważne i to jest częścią tego. No, staramy się, żeby to był taki balans i żeby to powietrze, żeby było trochę chłodniej, żeby było przewietrzono.
Żebyście dobrze się tam czuli.
Tak, dokładnie mhm. tak. Jakby... Wiem, że to głupio brzmi, ale naprawdę sypialnia jest najważniejszym miejscem.
Znaczy, wiesz co, chyba wcale nie głupio, no bo tak jak mówisz, spędzamy tam no, bardzo dużą część czasu naszego życia. No.
Tak.
Jakby nie patrzeć. No i, tak. I odpoczywamy tam, regenerujemy się, naładujemy baterie, no to tak. Zanim wyjdziemy na zewnątrz tak. Znowu, żeby...
I tam też przeżywamy ten taki drugi czy trzeci poziom swojej świadomości, czyli sny jak nie dbać o to, żeby było jak najbardziej komfortowo tam, gdzie twoja podświadomość wędruje w jakieś trudne czasami krainy, wiadomo, snów pięknych, a czasami bardzo trudnych i
różne
niefajnych.
Różne projekcje, tak, nieświadome, nieświadome, różne też stany, to prawda.
Tak.
To jest ważne, żeby ta przestrzeń była dla nas dobra i bezpieczna.
Tak. I dodam, że ja uwielbiam, jak jestem w hotelach i czasami mam tak, że spałem świetnie w hotelu i sprawdzam, jaka to jest poduszka i potem googluję tę firmę i znajduję i nie ukrywam, że...
Czyli zwracasz uwagę na takie elementy, szczegóły też, które ci dają...
Ale koniecznie. Czyli ja mam 3 różne poduszki, które zmieniam w zależności od swojego stanu i jak się czuję. Naprawdę. To jest tak, że czasami jedna poduszka jest...
Super. Powiem ci, że to jest mega fajne. I to ja myślę, że to jakby jesteś dobrym przykładem, żeby zwrócić na to uwagę, że to nie jest tak, że wiele ludzi się męczy z jedną poduszką i nie wie, co z tym zrobić. A
nie, to są alternatywy. Naprawdę, jeżeli źle się czujesz z daną poduszką, to znaczy, że ja mam tak, że ja wtedy wybieram i mam, one leżą w takim pufie przed łóżkiem. I naprawdę łatwo wybrać czasami alternatywę. I to jest niesamowite, ja nie jestem świadomy tego, ale wiem teraz po tylu latach, że po prostu mam alternatywy. Czyli nie tak, że ja zmieniam całkowicie poduszkę i jakby jedną za drugą. Mam te trzy warianty mniej więcej i one naprawdę potrafią robić cuda. W tym sensie, że w zależności, czasami nawet nie wiem dlaczego, ta jedna mi leży lepiej niż druga, ale bardzo dobrze.
Ale wiesz, jak się budzi, że jak się budzisz, to budzisz się wyspany i zadowolony.
Tak, a dla mnie najważniejsze w ogóle zasnąć, żeby po prostu zasnąć. Czasami jest trudno zasnąć, więc poduszka powoduje, że łatwiej zasnąć.
To tak sobie wyobrażam, to jest tak jak wybierasz na przykład rano ciuchy, nie wiem, idziesz gdzieś, masz jakąś...
Ależ tak!
I zastanawiasz się to czy to. A tutaj wracasz po całym dniu i teraz się zastanawiasz, albo nawet nie zastanawiasz, tylko jak mówisz intuicyjnie.
Tak jest.
I wtedy wiesz, że to sprawi ci przyjemność. A powiedz, wysypiasz się? Już tak w nawiązaniu do naszego tytułu podcastu?
Tak, bardzo się staram, ale ja mam... Ja żyję w takim życiu, że ja często nie potrzebuję dużo snu. Mój organizm, jak czuję się wyspany, to potrafi po 5-6 godzinach. W zależności od jaki tryb życia prowadzę. Ale jeżeli prowadzę taki zdrowy tryb życia, nazwijmy to, to wtedy budzę się po 5,5-6 godzinach. I muszę wstać. Ale wydaje mi się, że się wysypiam. Tak. I jeszcze dodam, ja potrafię spać w różnych sytuacjach i ja mam taki organizm.
I może... w różnych miejscach?
Tak. Ja byłem w kinie przez wczoraj z żoną i byliśmy na takim 4D byliśmy. Czyli to, że wszystko trzęsie, tak? Prawda? Że wszystkie siedzenia...
Woda się leje czasami, no.
Dokładnie tak. Zasnąłem.
To się chciałam powiedzieć, że szacun. Naprawdę szacun. No to, ale to jest też niezwykła umiejętność, żeby zasnąć tak w każdym miejscu. No.
Zawsze umiałem. W samochodzie też mam kolegów, którzy są bardzo duży, mają duże korpusy,
takie
ciała.
Szybkie drzemki. Mhm.
Tak. Takie power nap, tak to się nazywa, to ja jestem mistrzem w tym.
No ale tak sobie myślę, że to też jest pewnie hygge. Jeśli chodzi
wydaje mi się, że tak. Jak się czuję bezpiecznie.
Komfort, wysypianie się, tak, dobre samopoczucie. Tak. No bo wtedy też za tym idzie, to też jest jakiś rodzaj hygge.
Tak jest.
Dobrze, a powiedz, no jakbyś miał tak, bo dużo powiedzieliśmy już o tym hygge i pewnie można by jeszcze rozmawiać godzinami, ale tak jakbyś sobie tak z własnych doświadczeń, obserwacji też Duńczyków, miałbyś dać taki krótki, szybki przepis, o ile się da, na tą hygge, to co by to było, jak on by wyglądał?
To dla mnie to by było coś takiego, że być wyspanym, nigdy w Danii jest takie powiedzenie, nie ma złej pogody. Jest tylko zły ubiór. Więc zawsze, zawsze mieć ciepłe buty, które nie przemarznają, mieć ciepłą kurtkę, obojętnie jaka jest pogoda i zawsze jak się umawiasz na jakieś spotkania, to zawsze nie lubię ad hoc, tylko po prostu miej czas do przedłużenia rozmowy, do przedłużenia sytuacji, tak żebyś się nie spieszył, bo tak naprawdę według mnie, co z tego, że twój dzień jest bardzo aktywny i masz spotkania od 8 do 2, jak wszystkie spotkania są takie... Znaczy,
bez żadnej autorefleksji, nie?
Dokładnie tak.
Lecisz jak na taśmie.
Tak. I to bym powiedział, że po tylu latach, bo ja nie mam... Trudno mi powiedzieć, jakby zainspirować innych do tego, żeby wyluzowali, jak sam jestem takim człowiekiem, który chyba w pełni ma ADHD i za dużo gada i...
Ale jak wracasz do domu, do swojej bezpiecznej przystani?
No.
Też nie.
No, ależ tak. Ja, tylko, że dużo ludzi szuka swoje miejsce, szuka drugiej osoby, z którą może być, gdzie może wyluzować. Trudno mi powiedzieć. Jeżeli miałbym kogoś inspirować, to naprawdę jakby nie umawiać swoich spotkań dziennych za blisko siebie, mieć czas na odpoczynek i wiem, że to głupio zabrzmi, ale czy więcej sportu, jeżeli żyjesz życie takie aktywne, że lubisz wypić alkohol czy inne rzeczy,
no,
to sądzę, że niech będzie balans z tym. Mhm. Bo inaczej się nie da. Ale ciepłe niezmarznięte buciki,
niezmarznięte
stopy, niezmarznięte dłonie, to jest alfa omega. Nie ma złej pogody, tylko jest zły ubiór.
I te relacje, nie? I to jest też coś, co gdzieś jakby jesteśmy istotami społecznymi i pewnie to gdzieś tam też wybrzmiało tutaj wielokrotnie.
To jest najważniejsze, ale to nie każdemu jest to dane, więc ja sobie też zdaję sprawę, że...
No wiadomo, to też każdy mierzy się z różnymi wyzwaniami, ale gdzieś tam tak sobie waga jakby posiadania tych osób wokół na pewno ma też jakieś tam znaczenie. Ja tak sobie myślę, że powoli zmierzamy do końca i z tego, co kojarzę, gdzieś tam słyszałam, że niedługo wydajesz płytę.
Wydaję płytę dosłownie chyba jutro wychodzi, 26 listopada i jestem przeszczęśliwy. Bardzo się cieszę, że ona się pojawi. Mam nadzieję, że ja mam poczucie, że za każdym razem, że jestem debiutantem. To jest tak, że przez to, że robię bardzo różnych rzeczy, to mam chyba taki wizerunek niejasny, więc też wiem, że za każdym razem muszę kogoś przekonać, żeby ewentualnie przesłuchał jeden czy dwa kawałki i się przekonał do... Ale hashtag ideologia Mozilla to jest taka moja perełka i cieszę się bardzo, że mogę cały czas tworzyć.
A ta płyta, powiedz, skupia się bardziej na tym, tak, co polskie, czy jakiś takim, z takim śmiksem duńsko-polskim?
Ona jest bardzo skupiona na tym, co ja przeżywam jako obywatel polski już 13 lat. Więc to jest taka, jakby to jest mój świat obrany w takie piosenki, no prawie filmowe bym powiedział. Są takie 3-4 minutowe jakby staram się o opis sytuacji, którą ja w tej chwili przeżywam i jest to bardzo osobiste.
To ponieważ przed nami no teraz długie wieczory i noce, to zachęcamy was do zapoznania się.
Hashtag ideologia Mozilla, to polecam serdecznie. I...
To też jest jakiś sposób na takie jesienno-zimowe hygge, żeby sobie spędzić miło czas. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę,
dziękuję
bardzo
sobie.
Ciekawą rozmowę. Myślę, że dla wielu osób może to być jakiś też taki przyczynek do jakiejś refleksji sobie, żeby sobie poszukać swoich sposobów na tą słynne hygge.
No szukamy całe życie chyba.
Tak, i to też się zmienia, prawda?
Tak.
Że w danym momencie życia różne metody mogą działać.
Tak.
I to gdzieś tam jest ważne. Dzięki bardzo raz
Dzięki
jeszcze.
Wielkie.
No i trzymam kciuki za nową płytę.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się.